Cześć, przed Wami odcinek z Anitą Kijanką. Odcinek bardzo ciekawy, bo mówimy o PR-ze, o własnym imidżu, o technologiach IT, o mocnych kobietach w IT i o tym, jak to wszystko można połączyć. Jak można z pracy w urzędzie przejść do własnej firmy, stworzyć tą firmę wokół własnej pasji, a potem móc wydać 500 000 złotych na promowanie tego, w co bardzo wierzymy. Mówimy też o tym, jak powinien działać PR w dzisiejszych czasach i jak to się zmieniło, więc dla Was, przedsiębiorców, to może być też kawałek bardzo ciekawej wiedzy. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz albo drugi, koniecznie dajcie nam lajka i zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja to uwielbia, a my uwielbiamy sztuczną inteligencję, daje nam większe zasięgi. Już dziękuję Wam ślicznie za tego lajka. A dzisiejszym gościem jest Anita Kijanka.
Cześć.
Witamy Cię serdecznie. Nawet nie wiem, jak się przedstawić, bo Ty robisz tak dużo ciekawych rzeczy, że nie wiem, od czego to ugryźć. Bo i Strong Woman, i agencja PR-owa, i parę innych rzeczy, i fundacja. Dużo rzeczy się dzieje.
Tak, ja o sobie mówię, że jestem kobietą wielu pasji, bo tak naprawdę wszystko, co robię, jest moją pasją, ale w pierwszej kolejności jestem przedsiębiorczynią.
I to już od kilkunastu lat?
Tak, ponad 11.
Ponad 11.
Zleciał.
To jak urzędnik państwowy, modelka bielizny i parę innych rzeczy, które robiłaś, staje się przedsiębiorcą i przedsiębiorczynią?
Kiedyś liczyłam, mam 8 zawodów.
Do tej pory?
Tak.
A jesteś młodą dziewczyną jeszcze, to musiało być mocno napakowane, tak?
Wszystko mi się sprawdza w agencji, poza masażystką. To jedyna rzecz, która mi się nie przydaje w firmie, w domu się czasem przydaje.
Okej.
Więc prawda jest taka, że od 11 lat prowadzę agencję zajmującą się komunikacją firm technologicznych, ale ja komunikacją żyłam od zawsze. Jak byłam małą dziewczynką i chodziłam na przykład na spacer, to wyobrażałam sobie, że biorę odkurzacz i myślałam, jak go będę promować. Wymyślałam billboardy, wymyślałam hasła, a będąc studentką...
Czyli żyłka marketingowa w bardzo młodym wieku?
Bardzo.
Okej.
A będąc studentką, wymyślałam hasła reklamowe. I nieraz jeździłam do spa na jakieś wycieczki właśnie za to, że wymyślałam dla firm jakieś takie hasła, tagline, które pozwalały im się komunikować szerzej, co było dla mnie super opcją, no bo jako studentka nie zawsze mogłam sobie pozwolić na weekend w spa, na przykład w Kazimierzu Dolnym, a tu okazało się, że moja kreatywność pozwala mi na fajny benefit.
Okej. Okay. A twoja pierwsza praca to?
Masażystka. Okay. W domu masowałam mojego tatę. Nauczyłam się z książek wtedy. Z książek uczyłam się, jak się masuje. Potem byłam korepetytorką. Uczyłam języka angielskiego i WOS-u. Bo też jak studiowałam filologię angielską, no to szukałam, jak sobie dorobić.
To jakim cudem skończyłaś w pracy w administracji publicznej?
Studiując politologię, miałam wykładowcę, który pracował w Urzędzie Marszałkowskim. I ja sobie wygooglałam, co to jest Urząd Marszałkowski. Popatrzyłam, że jest dział współpracy z zagranicą. I przyszłam do niego i powiedziałam, że ja bym chciała odbyć bezpłatne praktyki w takim urzędzie. Po prostu. Nie mieliśmy tego obowiązkowo, po prostu chciałam przyjść za darmo pracować w wakacje. I on powiedział, zastanowimy się, zobaczymy, co da się z tym zrobić. Po 3 miesiącach przyszedł do mnie i powiedział, że na wakacje może mnie zatrudnić jako osobę pomagającą, bo akurat jedna pani odeszła na emeryturę. Z 3 miesięcy zrobiło się 3 miesiące i 3 lata, więc zasiedziałam się trochę.
Tak, ciut.
Ciut. I prawda jest taka, że bardzo dobrze pamiętam, jak odchodziłam. To wielu urzędników mówiło mi, że zazdrości mi mojej odwagi, bo miałam wtedy 24 lata.
Okay.
Więc, i to było przerażające.
Skończone studia?
Jeszcze nie.
Okay.
Miałam 24 lata i w poniedziałek robiłam to, co w poniedziałek, we wtorek to, co we wtorek, środa to, co w środę. I przerażała mnie wizja, że moje życie tak będzie wyglądało do emerytury. I stwierdziłam, że to absolutnie nie jest moje. A w międzyczasie pracowałam już jako też wolontariuszka w gazecie i w radiu. Byłam dziennikarką takiej gazety Echo Dnia i pisałam o studenckich kwestiach, o wydarzeniach, o różnych, różne wywiady przeprowadzałam, między innymi z Klickim, to jeden z takich ciekawszych wywiadów, które mi się udało zaaranżować. I bardzo się wkręciłam w temat taki komunikacyjny, tak jak powiedziałam, to się zawsze w moim życiu gdzieś tam przewijało, opowiadanie o różnych rzeczach. I zaangażowałam się w taki projekt promujący, czy chcący zrobić z mojego rodzinnego miasta Kielce metropolię akademicką. I to tak rozkręciliśmy, że mediowo, że na przykład był system zniżek, że kiedy było się studentem, zobaczyło się pewne naklejki na wejściu, to można było mieć zniżkę 5, 10, 20%. I tak sprawiło to, że uczelnia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprosił mnie, żebym pracowała u nich i promowała uczelnię. Z czasem zostałam tam kierownikiem biura promocji i jednocześnie zapisałam się na doktorat.
Czyli ta pasja z dzieciństwa zadziałała?
Tak. Zapisałam się na doktorat, bo stwierdziłam, już potem skończyłam studia. Zapisałam się na doktorat, bo miałam do wyboru MBA, albo, bo już miałam 2 lata doświadczenia, albo doktorat. I jeden z moich przyjaciół, który był już na doktoracie, mówi: Anita, po co ci MBA? Zaraz twoje życie będzie jednym wielkim MBA-em, idź na doktorat, to ci się bardziej przyda. No więc poszłam na MBA-a. Poszłam na doktorat. I na tym doktoracie uczyłam się, jak promować miasta. Bo generalnie marzyło mi się, że najpierw promowałam uczelnię, zobaczyłam, że jest cała masa rzeczy związanych z tym, że wtedy moje ukochane Kielce, w sumie dalej lubię to miasto, wierzyłam, że nim umrę, jeszcze mogę. Wtedy wierzyłam, że po prostu jestem w stanie dużo zrobić poprzez działanie komunikacyjne. No i pracując trochę w urzędzie, zobaczyłam, jak się promuje różne rzeczy, potem pracując na uczelni, zobaczyłam, jak się promuje różne rzeczy i zaczęłam jeździć na konferencje w ramach doktoratu, bo dostałam grant promotorski, żeby ten doktorat napisać. I w ramach tego dostałam grant na udział w różnych konferencjach i tak zapisałam się na konferencję Internet Beta w Rzeszowie w 2009 roku. Świetny event, który totalnie zmienił moje życie, bo tam był event technologiczny. Znaczy o internecie, o zmianie internetu, o tym, co się dzieje na nim. I tam poznałam chłopaków, którzy organizowali parkampy. I dowiedziałam się, że są takie eventy, które pozwalają za darmo uczyć ludzi o tym, co się dzieje na rynku, jakie są rozwiązania, aplikacje. I rok później zrobiłam swój własny barcamp. Kielce.com się nazywał i chyba byłam jedną z pierwszych kobiet w Polsce robiących barcampy, a że miałam już doświadczenie w organizacji eventów, całkiem spore, no to tych ludzi dużo przychodziło. Nawiązywałam różne współpracę z mediami, z instytucjami, oni sami też promowali je wewnętrznie i po roku Warszawa mnie zaprosiła. To znaczy wtedy był taki tytuł jak ProSeed. Tu wielką wdzięczność mam do Artura Kurasińskiego, który wiedział o tym, że szukam pracy w Warszawie, bo myślałam już o tym, że Kielce stają się dla mnie za małe. Myślałam Kraków albo Warszawa, zastanawiałam się, które miasto wybrać. No i właśnie Artur tu pomógł i poszedł do Igora Dzierżanowskiego i powiedział: Anita Kijanka. I tak wyprowadziłam się z Kielc do Warszawy i po miesiącu założyłam firmę.
To wynikało z tej przeprowadzki?
Tak, bo zaczęłam dostawać propozycje, czy mogłabym zakomunikować różne firmy.
No tutaj i tutaj i tutaj takie zlecenia zaczęły same wchodzić.
Tak.
Czyli jednak bycie w miejscu, w którym więcej się dzieje, ułatwia prowadzenie biznesu.
Tak, ale nie byłam takim no-name'em. Byłam osobą, która
już... Bo już zbudowałaś doświadczenie.
Przez ten rok przynajmniej, bo to potem Kielce.com jeszcze trwało. Naprawdę mega nazwiska były u nas na wydarzeniu. Potem się dowiedziałam ploteczkę, że koledzy chcieli zobaczyć, co to za blondynka robi eventy w Kielcach. więc trochę...
Whatever works, tak.
Jak coś działało. Tak. Ale te wydarzenia były bardzo merytoryczne. Potem zaczęliśmy, na początku były te eventy takie ogólne, potem tematyczne, więc też zaczęliśmy wprowadzać takie, że był design, e-commerce. Mam takie wrażenie, że potem coraz więcej takich właśnie barcampów, teraz meetupów poszło w takie tematyczne wydarzenia i to było bardzo takie merytoryczne, konkretne, więc ludzie z konkretnych obszarów przychodzili. W ogóle też byliśmy w programie nauczania niektórych liceów, że nauczyciele przeprowadzali dzieciaki, żeby uczyli się od praktyków, więc fantastyczna przygoda, która do tej pory mi tak naprawdę profituje, bo wiele osób, które poznałam wtedy, albo są moimi przyjaciółmi, albo klientami. Super.
Czyli
sprawa.
To, co warto zrobić, jak jest się młodym, to próbować różnych rzeczy.
Absolutnie.
Bo to tak patrzę na ciebie, że to była i praca w administracji, i dla uczelni, i doktorat, i w gazecie.
Radio.
I tak szukanie siebie trochę?
Tak, absolutnie. Ja testowałam na prawo i lewo. Po prostu gdzie mogłam, testowałam za darmo.
I nie miałaś z tym problemu?
Nie, absolutnie.
No tak jak z tą pracą w urzędzie, prawda, że pójdę na praktykę za darmo, tak?
Tak.
Czy pamiętasz moment, w którym zdałaś sobie sprawę, że już wiesz?
Wiem co.
Wiesz, co chcesz robić, albo wiesz, jak chcesz robić?
Ja myślę, że od początku wiedziałam, że ta komunikacja to jest taka moja misja, że to jest jeden z takich obszarów, które szczególnie lubię i to jest coś, co przychodzi mi bardzo łatwo, naturalnie. Łączenie różnych tematów, różnych rzeczy i wymyślanie, jak coś można pokazać. Tak jak ci mówiłam, chodziłam na spacer i wymyślałam, więc gdzieś tak we mnie po prostu było coś takiego, że absolutnie to jest coś, co chcę robić. Potem doszła kolejna wiedza i obserwacja tego, szczególnie jak byłam na tej Internet Beta. Pamiętam, wtedy wchodził Facebook do Polski, wchodziły fanpage, był szał i pamiętam, założyłam pierwszy na uczelni fanpage. I to też było takie bardzo nowe, o co chodzi, co się z tym robi, jak to komunikować.
Jak to działa,
tak. Rektor mówił, ale po co taki Facebook, o co chodzi, dlaczego chcemy takie coś rozwijać. Super przygoda i ja chyba jestem trochę takim odkrywcą. W górach się mówi, że często kto toruje, to wyznacza szlak, ale jednocześnie ma najtrudniej, bo musi najwyżej nogi podnosić, ale jednocześnie też musi uważać, bo może wejść bardzo taki zaspowy obszar. Więc też tych błędów nie było mało na pewno.
A co było największym błędem na początku prowadzenia biznesu?
Myślę, że ja nigdy nie pracowałam w agencji PR-owej i zaczęłam swoją własną od razu.
Nie rozumiejąc, jak ten biznes działa.
Totalnie.
Jaki jest model biznesowy
nawet. Totalnie. Przeprowadziłam się do Warszawy mając 5 tysięcy złotych na koncie.
Okej.
Okay. Dużo
kolegów... To nie dużo, żeby odpalić własny biznes.
Nie. Dużo kolegów, mało koleżanek, zero wiedzy praktycznie o tym, jak funkcjonuje biznes w zakresie PR-u, więc wszystkiego uczyłam się na własnych pieniądzach.
I własnych błędach.
Tak. Dużo mam takich zeszytów z moimi lekcjami, bo ja później lubiłam sobie je spisać. I do tej pory nawet lubię sobie przejrzeć moje stare refleksje, takie przemyślenia i wnioski z jakichś kampanii, projektów.
To jak czytałaś jeden z tych zeszytów, to coś się bardzo zaskoczyło? Pamiętasz taki moment teraz?
Takie oczywiste oczywistości, że na przykład? Żeby regularnie klienta informować, co się dzieje w projekcie. Bo wydawało mi się, że jak dostałam zlecenie, no to ja je robię po prostu.
I na koniec mu powiem, że jest zrobione, tak?
Tak, i pokazuję efekty, jak już są. Nie, ja teraz wiem, że to trzeba regularnie spotykać się, pokazywać, zobacz, tu pracujemy, tu mamy materiały, tu się dzieje, bo są pewne rzeczy, które wymagają czasu. A wtedy tego nie wiedziałam i wydawało mi się, że jak już zrobię, to pokażę. Innym razem, no to na pewno ta kwestia wycen. No bardzo nisko się ceniłam, bo po prostu chciałam zdobyć trochę know-how takiego praktycznego, ale jedno, powiedziałam, jak to się robi, ale nie wiedziałam, jak się to wycenia, bo nigdy tego nie robiłam za pieniądze. Nie wiedziałam, jak się budżetuje, nie wiedziałam, jak się tworzy oferty.
Ale zarabiałaś już pieniądze
tak,
od początku.
Tak, zarabiałam. To były mniejsze środki na pewno, ale...
I też pracowałaś sama na początku, prawda?
Tak. Więc wszystko robiłam sama i więc przeprowadzając się do Warszawy robiłam wszystko na raz. Uczyłam się wystawiać faktury, budować agencję, pokazywać moim kolegom i koleżankom, które z czasem zaczęłam pozyskiwać czy zdobywać, że potrafię zrobić to, na czym im zależy. I wtedy też poczułam, że brakuje mi koleżanek i zaczęłam chodzić na kobiece wydarzenia. Mhm. Różne wydarzenia, które się działy w Polsce, przede wszystkim w Warszawie, no bo dużo taniej było skupić się tylko na jednym mieście. I zobaczyłam, że wszystkie wydarzenia są skupione na tym, żeby pokazać kobietom, że są słabe i potrzebują nowej szminki czy szamponu do włosów. Wtedy było bardzo mało biznesowych wydarzeń dla kobiet.
Nie było biznesowych wydarzeń?
Bardzo mało, bardzo malutko. I tak powstały Wenusjanki, czyli taki projekt, który dał mi mnóstwo koleżanek w całej Polsce, bo sobie tak wymarzyłam, że chcę poznać kobiety, które są przedsiębiorcze, które są ambitne, mają swoją pasję. Nawet potem mówiliśmy o tym, że to jest społeczność kobiet aktywnych i robiłyśmy te eventy, tu już miałam taki fajny zespół, w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Kielcach.
To były spotkania, meetupy.
Tak. To były spotkania 150 do 200 osób maksymalnie, ale dzięki temu, gdzie nie pojadę, to mam wszędzie znajomych i moim takim marzeniem było, żeby pojechać na przykład do Krakowa czy do Wrocławia i mieć tam znajomych, żeby nie szukać hotelu, żeby mieć okazję, żeby z kimś spędzić czas, poznać miasto trochę inaczej. No i to się udało i za te Wenusjanki wtedy dostałam chyba wszystkie możliwe nagrody promujące kobiecą przedsiębiorczość, ale zrezygnowałam z nich, mimo że to był zarejestrowany znak towarowy, do tej pory fajnie funkcjonujący i z dużą zapamiętywalnością marki, ponieważ stwierdziłam, że jednak rozdrabniam się. I jednak praca w technologiach jest dla mnie bardziej atrakcyjna i taka bardziej moja. I odpuściłam ten temat. Prawda jest też taka, że niedługo później przyszły do mnie inne projekty kobiece, jak Strong Women in IT, które bardziej pozwalają mi łączyć kobiece biznesy, technologiczne biznesy, z komunikacją innowacji.
Ale Strong Women in IT nie jest biznesem, to jest twoja pasja, prawda?
Tak, to jest projekt, który zaczęłam w 2018 roku i zaczęło się od tego, że bardzo dużo organizatorów wydarzeń przychodziło do mnie i pytało się, czy nie znam kobiety, którą mogliby zaprosić do panelu, no bo kobiet brakuje w panelach. Więc ja mówiłam...
Nie ma... brakuje w audycji za projektu i swoje życie, jest ciężko je zaprosić.
Popracujemy nad tym.
Dobrze.
I ja ich linkowałam po prostu. Robiłam takie intra. Tak samo było z dziennikarzami, że potrzebują jakiejś ciekawej, inspirującej historii do wywiadu. I w pewnym momencie stwierdziłam, że trochę tego jest dużo i trzeba stworzyć przestrzeń, w której będą te kobiety widoczne i będzie można je poznać. I tak na początku powstało 55 kobiet w świecie nowych technologii, co stworzyłam na podstawie tylko i wyłącznie mojego Messengera. Czyli kontaktowałam się z różnymi koleżankami, wysyłałam im ankietę w Google i mówiłam, weź proszę uzupełnij i zrobimy takie zestawienie. I z tego okazało się, że można dużo wyciągnąć takich zależności, kim one są, co one robią, jak spędzają wolny czas. I w zasadzie na tym się miało to skończyć. Ale rok później piszą do mnie różne koleżanki, Anita, czy będzie edycja kolejna. Ja tak niekoniecznie byłam przekonana, ale dobrze, stwierdziliśmy, że robimy kolejną edycję, ale już robimy to tak po Bożemu, czyli tworzymy stronę dedykowaną, pozwolimy kobiecie się zgłosić albo zostać nominowaną, bo kobiety mają tą tendencję do siebie, że one niekoniecznie chcą się chwalić, tylko, ale jak ktoś je nominuje, to one czują się ważne i stwierdzają, dobrze, skoro mnie nominowano, to ja wejdę w ten temat. Ponieważ jestem doktorem nauk społecznych w tym momencie, już zrobiłam ten doktorat. A, to też jest trudne było, bardzo trudne, bo pisałam jednocześnie doktorat i otwierałam firmę. Więc to było szaleństwo, jak to wszystko pogodzić razem. Pierwsza edycja polegała na tym, że kobiety mogły się zgłaszać i właśnie być nominowanym. I chciałam, żeby ten raport pokazał, kim są te kobiety. Bo często się mówi, że kobieta powinna skończyć studia techniczne, politechnikę, żeby...
W IT nie jest konieczne przecież.
Absolutnie, ale dalej jest ta miejska legenda. Może dużo mniejsza.
Jak się w części technologicznej IT pracuje, ale tam jest przecież wiele części w każdej firmie
technologicznej. No właśnie, wszyscy o tym wiedzą. I chciałam bardzo to pokazać. Chciałam pokazać tak socjologicznie, kim one są, jakie mają wyzwania. I wtedy nie wiedziałam, jak bardzo terapeutyczny i dla mnie będzie ten raport, ten projekt.
Czemu terapeutyczny?
Ponieważ zobaczyłam, że nie jestem w tym wszystkim sama. Że kiedy kobiety pisały, jakie są największe w biznesie wyzwania, kwestia nie wiem, budowania zespołu, skalowania swojej firmy, rozwoju produktu, ja potrafiłam się odnaleźć w ich wyzwaniach. I nagle zobaczyłam, wow, to jest silniejsze, mocniejsze niż mi się wydawało. I raport fantastycznie się rozszedł. Mieliśmy wtedy, i to było tak, że była część taka analityczna i była część taka, gdzie kobiety miały swój one pager, czyli kim jestem, co lubię w branży, jakie są moje wyzwania. I mieliśmy ponad wtedy 5000 pobrań, a takie moje chyba jedno z najfajniejszych doświadczeń zawodowych. Europejska Agencja Kosmiczna ESA zaprosiła mnie do Darmstadt, żebym tam opowiedziała o wynikach tego raportu.
Wow.
To było super. To było super, bo jeszcze byłam transmitowana live na wszystkie siedziby ESA na świecie.
Wow.
Więc ja mówię, że to był kosmiczny...
Excitement,
bym bardziej powiedziała, podekscytowanie.
Kosmiczne doświadczenie, tak?
Tak, kosmiczne doświadczenie, bo później oprowadzili mnie po całej ESie, mogłam wejść tam, gdzie turyści nie mogą wejść. Fantastyczna przygoda, naprawdę. To jest super dla mnie było.
Ale to jest projekt, który prowadzisz obok biznesu. Znaczy używasz tak. agencji, żeby ci pomogło, ale to jest projekt, który prowadzisz obok
tak,
biznesu.
Tak, tak. Od tego roku...
wkładasz swoją kasę zresztą.
Przez ostatnie 5 lat włożyłam tam 500 000 złotych.
Wow.
Tak, bo to jest...
Fajnie być przedsiębiorcą i móc mieć takie pasje, prawda?
To jest dość kosztowna pasja.
No tak, audycja Zaprojektuj swoje życie też jest. Próbujemy z niej zrobić biznes, nie wychodzi, więc jest kosztowną pasją.
Od tego roku mamy 3 partnerów, którzy pomagają nam w skalowaniu międzynarodowym tego projektu, bo od 2 lat jesteśmy międzynarodowi. Mieliśmy to wyzwanie, że z jednej strony mamy podobne kobiety, że bardzo się ten rynek nie zmienił, a z drugiej strony biznes IT potrzebuje, wręcz chłonie skalowalność, możliwość ekspansji międzynarodowej. A tych kobiet na świecie jest dużo. Fantastycznych, świetnych babek, które robią swoją dobrą robotę i stwierdziliśmy, że one się wymiksują. Fantastyczne rozwiązanie networkingowe. Mamy różne kontakty. My realizowaliśmy w agencji projekty czy dla Niemiec, czy dla Gruzji, czy dla Grecji, Słowacji, różnych krajów, więc mamy tam swoje kontakty, więc kontaktujemy się, zaprosimy, żeby nominowali swoje koleżanki. Mamy jakieś osoby w Stanach. No i teraz jest Strong Women in IT. Są globalnym projektem, który rozwijamy. To jest na tyle fantastyczny projekt, że od tego roku, od stycznia, miałam jeszcze fundację, ale ta fundacja nic nie działała. I teraz tą fundację jakby przenieśliśmy pod Strong Women i w ramach tej fundacji mam wspólniczkę. Gosia Grys, która jest fantastyczną osobą. Poznałam ją w ramach raportu w ogóle. Tak jak powiedziałam, był to dla mnie terapeutyczny, ale też fantastycznie networkingowy. Taki poznałam tyle kobiet, których normalnie bym nie miała okazji poznać. I poznałam Gosię, która stała się też moją mentorką w pewnym momencie. Pokazywała mi, jak ona skalowała swój biznes, wtedy Lingaro pracując. I kiedy ona powiedziała mi, że będzie zmieniała swoją drogę życiową, ja jej zaproponowałam, może chcesz dołączyć? Cudowna kobieta z ogromnym doświadczeniem międzynarodowym, super wartościami dołączyłam. No i w tym roku mamy 3 partnerów i robimy swoją robotę dalej.
To super. To zostawię Strongwoman jeszcze na chwilę, bo chciałem do agencji wrócić. Jak duża jest w tej chwili twoja agencja?
Jest mniejsza. Po moim macierzyńskim skurczyła mi się. Teraz jest u nas 6 osób.
Czyli zrobiłaś mniejszą, bo?
Trochę sytuacja rynkowa na mnie wymusiła. Trochę po prostu samo się tak jakoś porozchodziło i trochę poszliśmy bardziej w pracę z osobami zewnętrznymi, bo rynek się bardzo zmienił.
Czy można więcej freelancerów zatrudnić,
tak,
też, prawda?
Tak, tak, tak. Też nie przewidziałam wojny, przygotowując się do zmiany mojej roli życiowej, czy poszerzając moje życie o nową rolę życiową. Więc teraz jesteśmy przeciętnie wielcy, bo myślę, że w Polsce dużo jest takich agencji, które są między 7 a 10 osób. Mało jest takich bardzo wyskalowanych. I co? I robimy dalej swoją robotę.
Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj swoje życie, napisz na adres partner@zsz.media. Zapraszam do współpracy.
A jak bardzo zmienił się ten biznes wokół PR-u z uwagi na też technologię? Bo wojna COVID to jedna rzecz, ale Instagram się pojawił, TikTok się pojawił, prawda? Mówiłaś o Facebooku i fanpage'ach. Teraz każdy z nas może być swoim własnym PR-owcem na mediach społecznościowych.
Myślę, że kiedy wspominam tamten czas, to było z jednej strony łatwiej, ponieważ zupełnie inaczej pracowało się z dziennikarzami. Teraz każdy chce być widoczny, teraz każdy chce być na okładce Forbesa, każdy chce być na czołówce Pulsu Biznesu, więc jest dużo większa konkurencja. Z drugiej strony nie było social mediów. A ja uważam, że mnie bardzo pomogły social media wtedy, a one dopiero zaczynały się. Teraz trzeba się bardziej wyróżnić, dużo więcej regularności, różnorodności, ale jednocześnie wypracowania...
Pomysłu na siebie.
Tak, wypracowania takiego unikatowego sposobu na siebie. W ogóle też taka mała dygresja, mamy w agencji taką zasadę, że nie używamy słowa unikalny, ponieważ kiedyś, jak pracowałam na uczelni, zrobiłam taki wielki baner na dworcu PKP, unikalne kierunki studiów. Tamtejsze media bardzo mocno napisały, że uczelnia promuje studia, które trzeba unikać. Więc ma unikalne kierunki studiów.
Unikatowe.
Unikatowe. Więc ja bardzo zwracam uwagę, że mówimy unikatowe, nie unikalne. Mimo, że tak naprawdę to jest to samo.
Baner wypalił siatkówkę.
To była dla mnie trauma. 22 lata, 24 lata czy 25 i takie...
Kiedyś pracowałem dla Blockbustera w Polsce, robiliśmy jakieś banery. A ja przyjechałem świeżo ze Stanów, więc moja ortografia czasami była na bakier. Nie pamiętam, co tam napisaliśmy. Ktokolwiek to wyklejał i robił, nie sprawdził polszczyzny i trzeba było cały zdejmować, robić na nowo. Jakieś słowo było na krzywo, także wyparłem to słowo z pamięci, nie używam w ogóle.
Tak, tak, więc to jest takich ciekawych rzeczy. Teraz są redakcje dużo mniejsze niż wcześniej. Dziennikarze mają dużo mniej czasu niż wcześniej, bo ta newsowość, ta żywot tej informacji prasowej jest dużo krótszy.
I często idą na skróty też.
Tak, idą na skróty, ale ja ich wcale się nie dziwię, bo mają bardzo dużo tematów. Jeżeli spojrzymy na to, że jest coraz więcej osób i firm, które chcą się promować, coraz więcej rozwija się technologia na przykład i coraz więcej założeń jest, więc oni też z racji ograniczeń czasowych nie mają czasu się wdrażać głęboko w każde rozwiązanie. No teraz jest AI, ale przecież ja przez ostatnie 14 lat komunikowałam NBA IoT w ramach IoT. Komunikowałam 5G, drony, beacony, kwestie związane z e-commerce, omnichannel. Jak sobie spojrzymy, tak Web3, mamy krypto, kwestie związane z blockchainem, tego jest ogrom. I wdrożenie się w to wszystko zajmuje bardzo dużo czasu i my jesteśmy takim pośrednikiem, który tłumaczy tym dziennikarzom i dalej ludziom, jak to funkcjonuje, co z tego można zrobić, jak na tym można zarobić, czy jak funkcjonuje taki biznes. Więc ja absolutnie rozumiem, że dziennikarze mają dużo trudniej, ale nam też jest dużo trudniej, bo...
Rynek się zrobił bardziej pofragmentowany, prawda? Jest dużo więcej mediów, przez które można dotrzeć i też dużo więcej osób, które chce docierać.
Ja nie wiem, czy tak dużo więcej mediów jest. Ja uważam, że ilość mediów się skurczyła, a przede wszystkim skurczyła się liczba mediów, które się liczą, bo nie każdy klient chce być w jakimś drobnym portaliku, bo on chce być w tym głównym portaliku. Szczególnie firmy technologiczne mają taką potrzebę, że one chcą jak najszybciej być w Forbesie, jak najszybciej chcą być pokazane szeroko. Więc moim zdaniem rynek mediów się skurczył, zwiększyła się liczba PR-owców. Kiedyś czytałam statystyki, że chyba tam na jednego dziennikarza przypada 20 PR-owców.
Wow.
Jeżeli tego nie jest więcej w tym momencie. Więc naprawdę to jest bardzo duża konkurencja o tą uwagę tego dziennikarza, więc my musimy się bardzo starać, starać, żeby mieć relacje z tymi dziennikarzami dobre, a jednocześnie, żeby dawać im dobre materiały, takie, które będą ciekawe, będą klikalne, bo przecież ten dziennikarz tak naprawdę na koniec żyje z tego, czy media żyją z tego, jaka jest ilość odsłon w mediach ich tematów. To, co się zmieniło, to druk przestał być już tak istotny jak kiedyś.
Telewizja powoli przestaje być tak istotna.
Zależy trochę od grupy docelowej, ale w branży technologicznej to bardzo mocno wszyscy chcą do online'u. Gazeta jest fajna, jest takim nice to have, ale tak naprawdę to online teraz najbardziej się liczy, no bo jednak googlamy firmy poprzez to i sprawdzamy przez Google na przykład. Więc dziennikarze to w ten sposób się zmienili. Kwestia social mediów. Tak jak rozmawiamy, jest LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Tych kanałów jest bardzo dużo. I teraz...
Ciekawe, że nie wymieniasz YouTube'a.
A, przepraszam, masz rację, YouTube.
A to jest, ja się bardzo cieszę, bo to jest takie zapomniane medium. My to widzimy, jest parę kanałów o biznesie i póki tam nie ma tłoku, znaczy już zaczyna się robić tłok, ale póki jest nas kilku, to zupełnie inaczej to się rozprowadza.
I teraz wybierz, który kanał jest dla ciebie najlepszy. I jest taka zachłanność, ja to bardzo obserwuję, że ja chcę być wszędzie.
Że... Wszędzie to jest nigdzie.
No właśnie, i to jest wymagające, szczególnie jeżeli na przykład jest firma początkująca na rynku, to ona mnóstwo pieniędzy przepala, chcąc być wszędzie. Najlepiej wybrać tam, gdzie są ci klienci, ewentualnie dwa kanały, które po prostu dadzą największą skalę, bo też kwestia...
Dodałbym jeszcze jedną rzecz, bo to widzimy po audycji. Są kanały, które nie tylko przyciągają widzów, ale ich zatrzymują. Mm-hmm. Podcast jest takim kanałem, zupełnie innym niż YouTube dla nas, czy media społecznościowe to jest żywotność muchy jednodniówki, tak? Czy nawet krótsza. 62% słuchaczy audycji Zaprojektuj swoje życie słucha odcinków do końca.
Chyba jestem jedną z nich.
I też... 62%, a to są odcinki godzina, dwie. Ja czasami, oczywiście to jest medium, które można kierując, czy jadąc pociągiem, czy jadąc samolotem słuchać, także ono jest takie przy okazji. Zresztą widzieliśmy bardzo ciekawą rzecz, jak pandemia się zaczęła, to nam słuchalność spadła chyba o 60%, no bo z sypialni do kuchni to jest szybsza droga niż z domu do pracy była, tak?
Tak, tak. Ja uwielbiam podcasty, bo uważam, że to jest po pierwsze bardzo naturalne.
Tak, nieedytowane.
Tak, to jest trochę takie jak wideo na żądanie, czyli ty sobie włączasz, kiedy masz ochotę, kiedy ci pasuje.
Możesz zapauzować.
Tak, możesz zapauzować. Możesz robić kilka rzeczy na raz, czyli na przykład właśnie ja sprzątam, prasuję, gotuję, sobie słucham podcastów i to jest cudowne. Ostatnio trochę też jeszcze weszłam w audiobooki, bo jednak słuchanie, czytanie książek trochę trudniej mi ostatnio wychodzi, więc rzeczy związane ze słuchem...
Bycie rodzicem powoduje, że jesteśmy bardziej zmęczeni szybciej.
Tak, to prawda, to prawda. Więc wracając do tych social mediów, więc pojawiło się tych dużo social mediów i dużo wysiłku wymaga jednak zdecydowanie się, który kanał bierzemy, albo wybranie, albo bycie wszędzie. Więc te social media, ja uważam, że dają fantastyczne zasięgi.
Ale nie można być wszędzie, bo każda z tych platform... Mhm. Wymaga innego rodzaju przekazu.
Tak, i inne grupy docelowe, z innym celem wchodzimy na Instagrama, z innym celem wchodzimy na LinkedIna. Facebook coraz bardziej idzie w dół. No teraz Threads, prawda, powstało, więc zobaczymy, jak to będzie w Polsce. Czy
Na razie nie ma w Europie, chyba że ktoś tam pokombinuje.
No już coś tam się chyba dzieje w tym stronę, żeby faktycznie pojawiło się w Europie. No ale generalnie powstają nowe platformy, które chcą konkurować z tymi, które już są. To jest trudne, wymagające, ale na pewno znajdzie swoją grupę docelową, jak na przykład Discord, prawda, który teraz fajnie służy do różnej komunikacji, na przykład z różnymi grupami, społecznościami. Więc wtedy tego nie było, albo było tego dużo mniej. I z jednej strony wszyscy wchodzi w jakieś miejsce, a teraz można po prostu wiedzieć, że na przykład jeżeli chcesz dostarczać ładne zdjęcia, bo załóżmy, ty zajmujesz się designem, czy projektujesz pewne rzeczy, to idziesz od razu na Instagram, ale nie idziesz na LinkedIna. A z kolei, jeżeli dajesz rozwiązania e-commerce'owe, czy rozwiązania z B2B, którekolwiek, to prędzej pójdziesz na LinkedIna, gdzie możesz te rzeczy pokazać w szerszym kontekście, czy na YouTube'a, żeby to na przykład zwizualizować, niż idziesz na Instagrama, czy na Facebooka, bo tam niekoniecznie na Instagramie chcemy się zrelaksować najczęściej, a na LinkedInie czy na YouTubie często idziemy bardziej po wiedzę, czy jakieś fajne case'y, smaczki. Więc tu się bardzo zmieniło. Zmieniło się też tempo pracy. Mam wrażenie, że teraz dużo szybciej wszyscy chcą efektów.
Zmieniło się... możliwe osiągnięcie efektów szybciej?
Nie. Uważam, że to jest takie rozsądne, to jest minimum 3 miesiące.
Czy miesiące kampanii, żeby jakaś postać, czy też jakiś pomysł przeszły, tak?
To jest tak, że jest taka bardzo fajna krzywa wdrażania technologii. Ja ją uwielbiam. Tam mamy innowatorów, early adoptersów, early majority, late majority i w zależności od tego, w jakim etapie, na którym etapie jest firma, to warto jest dobrać kanały. I na przykład jak mamy innowatorów, no to to wąskie grono, prawda? Czyli na przykład Discord.
To będą to innowacyjne kanały.
Tak, tak. Jak mamy early adoptersów, to są już to już szerzej. Czyli na przykład u ciebie, osoby, które szukają fajnych rozwiązań i one mają większą tolerancję na to, że coś może nie wyjść. Że tam są jakieś bugi, jakieś rzeczy są niedopracowane. Potem mamy early majority, czyli taką grupę, czyli wczesna większość, czyli moment, kiedy startup zaczyna czuć naprawdę tą skalę, ten wzrost. Pomiędzy tym jest...
Kasa się zaczyna zgadzać tak, pierwszy raz.
I to tak... Po prostu jest super. I zatrudniesz wtedy na potęgę, cieszysz się, dobrze, zaraz będę...
I stać cię na to zatrudnianie.
Tak, i będę zaraz jednorożcem i po prostu... I inwestorzy zacierają rączki, super, idziemy w górę. To jest trudny moment, żeby przejść z tego early adoptersów do early majority, bo to są inne media, inny content trzeba dostarczyć, bo to trzeba mieć już dużo case study, jakichś dokumentów potwierdzających, bo tak jak early adoptersi używają tych technologii do zdobycia przewagi konkurencyjnej na przykład.
I są ciekawi.
Tak, early majority już nie jest taka tolerancyjna na te backupy, jakieś tam problemy, jakieś tam wyzwania. Oni chcą działające rozwiązanie, które szybko się wdroży i które będzie po prostu takie seamless, takie po prostu od razu działa. No i z jednej strony to jest super opcja, wszystkie firmy tam chcą być, ale też wszystkie firmy wtedy powinny iść do mediów, które są dla early majority. Bo nieraz jest taka sytuacja, że mamy fajny temat, super klienta.
To jakim medium jest ta wczesna większość, jak to po polsku powiedzieć? Dla firm technologicznych? To Forbes jest właśnie w tym
myślę,
momencie?
Myślę, że Forbes, Plus Biznesu, Money.pl, może trochę Bankier, jeżeli to jest w Chinach jakiś. Czyli takie już rozpoznawalne. Takie, gdzie jest więcej osób, które potencjalnie mogą skorzystać na tym rozwiązaniu i normalnie by do niego nie wpadły. I tutaj pomaga też blog na przykład, bo wtedy case study możemy poopisywać, jakieś white papery, YouTube'y. Na których można pokazać, jak coś działa, jakieś tam wywiady na przykład z klientami zadowolonymi, jeżeli to jest taka technologia, czy jeżeli to jest na przykład drony, można jakiś filmik nakręcić, pokazać. Potem jest to late majority, gdzie myślę, że na przykład Facebook jest pomiędzy laggards, czyli tacy maruderzy, osoby, które wchodzą tam, bo już nie da się nigdzie indziej na przykład dowiedzieć, co się dzieje w przedszkolu dziecka. Muszę mieć tego messengera, bo tam jest grupa. Late majority to na przykład Facebook...
To już jest często schyłkowa część dla biznesu, tak?
Ale można to uniknąć tego, kiedy da się nowe funkcjonalności. Czyli na przykład to, co zrobił Facebook czy Instagram z tymi stories, to jest pewnego rodzaju wybicie się, czyli wprowadzenie nowej funkcjonalności, nowego rozwiązania pomaga ominąć, czy jakby przedłużyć to early majority. I to jest fajne, ale czasami nasi klienci nie potrafią tego zrozumieć, oni chcą po prostu, są na etapie innowatorów, już chcą być w Forbesie na przykład. Są takie obszary, gdzie faktycznie te media pokazują te super innowacyjne rozwiązania, ale prawda jest też taka, że przez ostatnie lata media nauczyły się, że nie wszystkie startupy wychodzą. Że niektóre startupy są napompowane, naopowiadane jest dużo.
Historia jest piękna.
Tak, więc...
Ja wiem, ja inwestuję w startupy, więc wiele historii mam pogrzebane gdzieś tam w ogródku z tyłu.
Więc często się pytają już o liczby, prawda? Więc te liczby, czyli liczba klientów, liczba płacących klientów, jak wygląda cash flow...
Cudownie, że zebraliście rundę, ale czy zarabiacie na sprzedaży, tak?
Tak, tak, tak. Albo jaka jest perspektywa, kiedy będzie ten moment, kiedy już zaczniecie zarabiać. Więc jest wiele czynników, które na to się rozkładają, ale to jest i tak fascynujące, muszę ci powiedzieć. Uwielbiam te tematy, kiedy wymyślamy, jak podzielić pewne tematy komunikacyjnie, żeby
na
to się...
Na te grupy?
Tak, ale jednocześnie też jak sprawić, żeby ten temat był atrakcyjny dla osób niezainteresowanych tym tematem.
Czy te grupy wiekowo się jakoś zmieniają, czy to nie ma nic wspólnego z wiekiem?
Myślę, że to nie ma nic wspólnego z wiekiem, bo w różnych obszarach ty możesz być różną osobą. Bo ty, zobacz, możesz być na przykład w tematach health techów, możesz być w innowatorach albo w early majority. Ale mam w tematach na przykład proptechu, możesz być lagardem, bo to już nie ma innej opcji, musisz korzystać z jakiegoś rozwiązania, bo na przykład jest Airbnb i jest ta opcja na przykład na kod, prawda? Jakiś soft, który pozwala ci...
Musisz, żeby wejść do miejsca, musisz mieć ten zamek. Tak.
W różnych obszarach ty możesz być różną osobą i to jest super, bo dzięki temu jakby możesz się różnych rzeczy uczyć. Dlatego to early majority jest fajne, bo ty możesz wtedy, czytając różne rzeczy, dowiedzieć się i poszerzyć perspektywę.
To chciałem wrócić do tej twojej pasji dotyczącej kobiet w IT. Skąd pomysł, żeby to zrobić? To z tych wenusjanek wynikało?
Brakowało mi tematów kobiecych, to nie będę ci ukrywać. Bo okay. To jest jedna z takich, po komunikacji innowacji, to jest moja druga misja życiowa, czyli pokazanie kobiet. Pokazanie kobiet, które robią świetną robotę, których jest naprawdę sporo na rynku.
To ile jest członkiń? Nie wiem, czy tak powiedzieć, w Strong Women IT, czy też osób w twoim tej chmurze.
Kobiet, które były w naszych raportach, jest prawie 400. Mm-hmm. To są kobiety na poziomie head, dyrektor, C-level.
I to nie jest tylko Polska?
Nie.
To jest cały świat?
Nie, ale to jest, my jesteśmy na początku, jeżeli chodzi o świat, więc myślę, że tutaj z tym światem jesteśmy bardzo
Przecież dwa lata temu zaczęłyście, tak?
Tak, tak, więc to, a raport się ukazuje co dwa lata, więc co dwa lata można dołączyć do naszej społeczności. Więc tych kobiet jest mnóstwo, one są bardzo zajęte swoimi zadaniami codziennymi.
I one pracują, one nie gwiazdorzą w większości.
One odkładają komunikację siebie najpóźniej. I
czemu?
Bo uważają, że jeszcze nie czas. Bo kiedyś, to się tak strasznie powtarza, kiedyś było takie, mówiło się, że sieć w końcu cicho, sami cię zauważą.
Chyba nie takie czasy już.
No już nie, absolutnie. Jak sobie spojrzymy, ile mamy bodźców, jesteśmy tak przebodźcowani, że jeżeli nie mamy bardzo silnego skojarzenia brandu z jakimś tematem, to my nie pomyślimy o tej osobie, po prostu. Bo mamy za dużo rzeczy na głowie i Strong Women IT mają jeden cel właśnie między innymi tutaj. Pokazanie tych kobiet jako role models, bo tak jak ja bardzo mocno odnalazłam się w tych strong women, bo znalazłam mentorkę, na przykład Gosię, znalazłam dużo koleżanek, z którymi zdzwaniam się, wymieniam jakieś swoje spostrzeżenia, pytam się, co się dzieje na rynku, bo też jak nieraz mam jakiegoś klienta, gdzie mam temat, który jest dla mnie wymagający, to pytam się, o co chodzi w tej branży, bo też muszę się sama nauczyć. Ale jednocześnie strong women jest taką przestrzenią, żeby pokazać, że one naprawdę są i one czują się, te, które są w raporcie, docenione, zauważone i nabierają dużej pewności siebie. One bardzo fajnie się krosują. To znaczy, ja się zawsze cieszę. To jest taki moment, kiedy takie poczucie satysfakcji, kiedy jest publikacja raportu, każda kobieta dostaje okładkę z naszego raportu ze swoim zdjęciem, podpisane Strong Women in IT, i LinkedIn robi się granatowo-złoty, czyli w kolorach naszego raportu. I to jest tak przyjemne i takie łachtające nasze ego, że one udostępniają, to chwalą się, inni im gratulują. Mam koleżanki, którym klienci weszli jako klienci w momencie
wejścia w ten raport.
Dokładnie, bo uwiarygodniła się w ten sposób. Mam koleżanki, które wysyłają swój raport, bo na przykład rozwijają swój biznes w Rumunii, czy na przykład w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, czy przede wszystkim we Francji, czyli tam, gdzie jakby są dodatkowe punkty na giełdzie za kobiety w zarządach, albo za współpracę z biznesami kobiecymi, bo to im pomaga skalować swoje biznesy. Mam koleżanki, które zaczęły w ten sposób się zatrudniać i zlecać różne rzeczy. Więc te Strong Women to jest super relacyjny, biznesowy networking tych kobiet. Mhm. I my raz w miesiącu robimy też webinary, czyli, bo jak sobie pewnie zauważysz, kobiet jest mało w internecie, które przedstawiają swoją wiedzę. Raczej są to mężczyźni, więc naszym celem jest pokazanie tych kobiet, ale to, co jest ważne, my nie zaniedbujemy.
Merytorycznie.
Merytorycznie, w konkretnych tematach, ale to, co jest dla mnie super ważne i też chciałabym, żeby to brzmiało, w większości te kobiety są nominowane przez mężczyzn.
O.
To mężczyźni, partnerzy.
Czyli one sami się nie nominują?
Bardzo rzadko się nominują. Nawet zdarzyła się dziewczyna, która prosiła w swoich mediach społecznościowych, żeby ktoś ją nominował. Więc wstydziła się zapisać, ale prosiła, żeby ktoś ją nominował. Ale to mężczyźni nominują swoje partnerki, żony, siostry, współpracownice. Ekstra. To jest dla nas bardzo ważne, żeby też w tym wszystkim doceniać mężczyzn, którzy wspierają te kobiety, którzy stoją za nami i jakby wieją nam w te skrzydła, żebyśmy mogły dalej iść z tym, co robimy. I to jest naprawdę bardzo takie motywujące, kiedy widzi się tych fantastycznych mężczyzn, którzy mówią, ja mam koleżanki, niech one się w końcu pokażą. One są takie merytoryczne, one robią świetną robotę, ale jakby ich nie widać.
Ja wiesz, ja mam ten sam problem z audycją, bo jak dzwonię do panów, żeby wpadli do audycji, to jest pytanie, na kiedy? A jak dzwonię do dziewczyn, to ale po co? Ale czemu ja? Ale nie wiem, czy mam coś merytorycznego do powiedzenia. I to jest cała robota moja sprzedażowa, żeby właśnie wytłumaczyć, że tak, twoja historia jest fajna, bo pokazuje to i to i chciałbym ją pokazać, tak? I to jest, i to jest tak jeden do jednego. Są oczywiście wyjątki, że niektórzy panowie nie chcą, albo niektóre panie bardzo chętnie, ale generalnie tak jest.
Ja mam na to fajne porównanie. Jak jesteś na siłowni i widzisz mężczyznę, to często mężczyzna stoi przed lustrem i podziwia siebie. podziwia, jakie jest, jak super jest zbudowany, jakkolwiek jest zbudowany.
Nie wiem, czy to jest podziwia, bo ja chodzę na siłownię i to robię. Ja patrzę, czy to, co robiłem, działa, tak?
A kobieta najczęściej przed lusterkiem patrzy się i łapie się i patrzy, gdzie jej wystaje, co jeszcze może poprawić.
Co jest nie tak.
I to niestety tak się też przekłada na komunikację kobiet i pokazywanie, chęć docenienia siebie. Może później, jeszcze nie teraz, jeszcze jestem niewystarczająco dobra.
Ale później jest trudniej.
Później jest trudniej, później jest większa konkurencja, bo jakby kolejne roczniki wchodzą i one... Mimo wszystko mam wrażenie, że te młodsze dziewczyny dużo większą mają świadomość tego, jak ważne jest pokazywanie swojej wiedzy.
PR.
Taki ale szeroko. Merytoryczny.
Tak,
ja
tak,
myślę
tak.
Tylko i wyłącznie o tym, żeby pokazywać, że ma się wiedzę, spojrzenie. To, czego nam brakuje obecnie, ponieważ jesteśmy tacy w biegu, to brakuje nam opinii, bo jakiejś refleksji, jak ktoś na coś patrzy.
Żeby zastanowić się,
tak.
A nie tylko powtarzać fakty, tak? Mhm.
I ja widzę, że na przykład bardzo często fajnie sprawdzają się takie tematy, gdzie ktoś dzieli się swoim spojrzeniem, nieraz kontrowersyjnym, nieraz... innowacyjnym. I my wtedy myślimy, czy się zgadzam, czy nie. I brakuje nam takich opinii w internecie. I ja uważam, że te kobiety mają ogromne doświadczenie i mają tyle opinii, którymi mogłyby się podzielić, ale ciągle właśnie trzeba pracować nad tym, żeby one widziały wartość, albo jeżeli nie widziały wartości, to żeby widziały, miały gdzie to zrobić. Czyli na przykład...
Bo nie każdy kanał jest dla każdej osoby, prawda?
Dokładnie. Więc to jest też wymagające, bo... te kobiety są bardzo zajęte i one, żeby być w naszym raporcie, muszą wypełnić kwestionariusz.
Co zajmuje czas.
Tak. I prawda jest taka, że na koniec naboru mamy największy szał. Przez ten pierwszy miesiąc to po prostu kapie. To
tak ze wszystkim jest. Z konferencją mamy sąsiadkę na dole Grażynę, która prowadzi teatr i powiedziała, że w tej chwili kiedyś się bilety kupowało miesiące do przodu, w tej chwili 24 godziny przed, jeszcze sala nie jest sprzedana.
Ja mam takie wrażenie, że zrobiliśmy się tacy bardzo natychmiastowi, że z jednej strony odraczamy rzeczy, bo deadline, mamy tyle innych tematów, a potem chcemy już po prostu, a czasami już tak. Jest za późno, tak jak powiedziałeś.
A więc... technologia nam to umożliwiła, żeby to zrobić i wydaje nam się, że wszystko tak zadziała. Mówiliśmy o tym, jak zmienił się PR. Chciałem ciebie zapytać, bo już 7 lat jestem poza branżą. Jak zmienił się świat IT?
Poszerzył. Myślę, że bardzo się poszerzył. Myślę, że...
Kiedyś to był hardware, software
tak,
i koniec, prawda?
Tak, ja myślę, że teraz jest tyle odnóg, jak sobie na przykład przypomnę.
A to też Fintech, było tak... proptech.
Tak, medtech, healthtech. To jest super. Z jednej strony jest super, z drugiej strony to jest bardzo wymagające. I na przykład nasze Strong Women często mówią, pytamy je o to, co uważają za największe wyzwanie i satysfakcję pracowania w tej branży. I z jednej strony mówią, że bycie na bieżąco jest wyzwaniem, no bo ciągle trzeba czytać.
To jest niesamowite.
A z drugiej strony to jest to, co uwielbiają. I one są pełne takiego zaprzeczenia. I ja absolutnie nie rozumiem, bo ja też tak mam. Z jednej strony uwielbiam tę różnorodność, a z drugiej strony jest dla mnie wyzwaniem, żeby być na bieżąco. Więc moim zdaniem, to tak odpowiadając na twoje pytanie, to się bardzo zmieniło. A druga rzecz jest taka też w oparciu o nasze badania ze Strong Women. Starzenie się technologii jest dużo szybsze. Czyli dużo szybciej...
I adaptacja też jest szybsza.
Tak, tak.
To stało się threads, które wyprzedziło... ChatGPT.
Tak, to ja w ogóle myślałam, że to już niemożliwe. Że tak, że
jest
to...
możliwe, bo oni połączyli to z Instagramem i tak dalej, ale wyłączając Europę dalej to było. To jest niesamowite, tylko to też takie firmy jak Facebook kiedyś umierały 100 lat, a nie dekadę.
I to jest bardzo duże wyzwanie.
Platformy, bo Meta sobie jeszcze tam dalej żyje.
Tak, i to jest bardzo duże wyzwanie, bo z jednej strony masz konkretny slot czasowy, kiedy możesz to zakomunikować, wdrożyć i na tym zarobić, bo jeżeli tego nie zrobisz w tym konkretnym momencie, to może być już za późno. Albo będziesz musiał przeczekać, tak jak AI, na jakiś kolejny przełom typu ChatGPT, który sprawi, że ten AI znowu jakby wróci do łask, bo po prostu będzie szerzej to komunikowane. I wiadomo, technologia też się rozwinie.
No to już było ciekawe, ale aż komiczne, co Google zrobiło, tak? Bo Google bardzo chowało swoje AI, żeby nikogo nie obrazić i nie przestraszyć. A potem szef wychodzi i w jednym przemówieniu słowo AI upadło tam ze 100 razy, prawda?
Fajne są te takie skrótowe podsumowania.
Meme,
tak, super są. Więc moim zdaniem branża IT bardzo się rozwinęła w kontekście tego, że zostały nowe odłamy. Pamiętam, jak zajmowałam się...
To jest bardzo ciekawe, nie myślałem o tym w ten sposób, ale inwestując w startupy, ja inwestuję w branżę IT. Zresztą jak byłem w Gdańsku, tak, na konferencji, to też było to samo. Zdałem sobie sprawę, że to IT to już jest coś... dużo szerszego niż nawet 7 lat temu, kiedy ja wychodziłem
Ja się o tym muszę uczyć regularnie, więc ja widzę, ile ja siedzę i po prostu czytam i próbuję nadążyć za tymi zmianami. Naprawdę, to jest wymagające. Pamiętam, jak prowadziliśmy projekty z IoT, to kolega mi powiedział, Anita, IoT jest jak cały internet. I wydaje mi się, że to się
Nawet większy.
No właśnie, ale to się... Ja bym teraz spojrzała na to w ten sposób, że każda jakby branża, każda działka internetu, technologii lepiej, ma teraz jakby swoje odłamy i bycie na bieżąco w tym jest bardzo wymagające. Więc myślę, że tak się zmienił. Starzenie technologii jest dużo szybsze. Chociaż jak pracowałam z tematami hardware'owymi, to słyszałam, że częściej korzysta się z rozwiązań z lat 80., bo jakość produktów, kompozytów, rozwiązań była lepsza niż teraz, bo teraz jest ta szybkość za bardzo...
Umieralność urządzeń też jest zbudowana i tak dalej.
Tak, tak, to jest smutne. Szczególnie w branży kosmicznej to jest ryzyko, prawda? Trzeba dbać o te sprzęty, żeby one wytrzymały. To było fascynujące, jak wtedy...
Taka jest słynna żarówka, nie wiem, czy jeszcze jest w byłym NRD, chyba w Berlinie, która tam od 80 lat się pali i tak dalej i nie było z tym problemu, bo kiedyś tak się produkowało, żeby rzeczy się nie psuły.
Dla mnie najciekawszy przypadek jest rajstopy dla kobiet. Kiedyś rajstopami dla kobiet holowano auta, bo były tak wytrzymałe.
Paski, zapasek linowy się robiły,
tak,
jak się
zerwało,
to prawda.
A teraz...
No. To nie tylko technologia. Ani to w audycji Zaprojektuj swoje życie mamy zawsze taki moment, kiedy zadajemy naszym gościom te same pytania, żeby trochę lepiej ich poznać. Mm-hmm. Nawet mamy taki hashtag trudne pytania. Mm-hmm. Jesteś gotowa?
Tak.
Słuchasz audycji, więc możesz mieć zapowiedź tego, co cię czeka.
Ale to zawsze inaczej. Na pewno.
Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
Myślę, że mam ich dużo. Takich, z których jestem bardzo dumna i szczęśliwa.
A ta pierwsza, która przyszła ci do głowy?
Że założyłam firmę.
Okej. Okay. Ten moment przyjazdu do Warszawy i zrobienia tego pomimo braku wiedzy po swojemu.
Tak, tak. Myślę, że to poczułam wolność. I pamiętam, jak mieszkałam w Kielcach, to miałam takie porównanie, że właśnie Kielce stały się dla mnie za ciasne. Bo ja znałam naprawdę bardzo dużo ludzi. Poprzez moją aktywność taką społeczną, te wywiady. Miałam wtedy swoją audycję w radiu Planeta Wenus. Więc ja naprawdę miałam mnóstwo kontaktów. I przerażało mnie to, że ja więcej ludzi nikogo nie poznam, że po prostu jestem w tym...
A tutaj poczułeś wolność.
Chociaż już Warszawa staje się za ciasna.
No to będziemy kibicować. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
Kiedy mam oprócz pracy i życia prywatnego wyzwania sportowe. Ostatnio próbowałam, zabrakło mi 500 metrów, wejść na blanka, bo ja jestem, jakkolwiek zabrzmi to w feminatywach, wspinaczką wysokogórską. I kiedy mam wyzwania sportowe, to znaczy przygotowuję się do czegoś, jakiejś góry czy jakiejś trasy i trenuję i muszę to poukładać. To znaczy muszę sobie poukładać życie zawodowe, prywatne.
I zmieścić to.
I zmieścić, to ja czuję, że żyję.
500 metrów na Mont Blanc to nie jest mało. To jest jeszcze kawałek.
To jest dużo, ale my szliśmy z strony włoskiej.
Okej.
Więc mieliśmy 1800 metrów praktycznie przewyższenia. Więc to był fantastyczny wyjazd. Fantastyczny, super. No ale szkoda trochę. Chociaż zyskałam dużo więcej, myślę, tak rozwojowo.
Zawsze można jeszcze raz.
Góra postoi, tak.
Tak, na razie. Jak wygląda, a propos tych wyzwań, jak wygląda twój typowy dzień?
Wstaję rano o 6, zajmuję się moją córcią, o 9 przychodzi niania, pracuję zdalnie, do 17 mam czas, żeby popracować, więc wszystko jest bardzo poukładane. Ponieważ dwa razy w tygodniu jestem w Warszawie, bo mieszkamy pod Warszawą, od 17 do 19 zajmuję się malutką. Potem mamy czas dla siebie, w międzyczasie staram się gdzieś, w niektóre dni czasem ćwiczę, w niektóre nie.
Ćwiczysz rano, czy ćwiczysz wieczorem?
Wieczorem, rano to nie. To...
Nie ma kiedy.
Ćwiczę. No i tak 19:30 to jest takie już wyciszanie.
Nie pracujesz wieczorem?
Nie, absolutnie nie potrafię już. Mój mózg już nie funkcjonuje. Staram się czytać. Bardzo ważna dla mnie jest medytacja. Bardzo ważna.
A medytujesz kiedy?
Najczęściej albo w ciągu dnia, takie pół godzinki, robię sobie takie medytacyjne espresso i to bardzo świeże, lepsze jest niż kawa, albo po prostu wieczorami. I tak...
A propos czegoś lepszego niż kawa odkryłem, ale jeszcze nie umiem w pełni, żonglowanie.
O!
Jak żonglujesz, to pobudzasz obie półkule i one muszą się ze sobą komunikować. I 3 do 5 minut żonglowania działa lepiej niż 2 espresso.
Super, nie pomyślałabym.
Ja dwie piłki już robię, trzecia mi, z jakiegoś powodu ciągle Newton mi ją kradnie.
Dwie ogarniam, trzeciej nie próbowałam. Ale tak, ale staram się, no i...
Medytacja cię tam uspokoi, to cię pobudzi mentalnie, to polecam, jakbyś chciała
ale
spróbować.
Ale wiesz co, dla mnie medytacja jest czymś, co fantastycznie mnie normuje i pozwala mi tak naprawdę wyciszyć, bo ja na co dzień, jak sobie pomyślę, trafisz wyobrazić, jestem bardzo przebodźcowana. Mhm. Telefony, nowe rozwiązania, pamiętanie co, gdzie, jak.
To żonglowania nie polecam.
Więc mnie potrzeba usłyszenia siebie, bo ja bardzo wierzę w moją intuicję i ta intuicja nie ma czasu się odezwać, nie mam czasu jej usłyszeć, dopóki nie pomedytuję, bo inaczej jestem bardzo przebodźcowana.
Co mogłabyś przestać teraz robić, co by poprawiło twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój?
To jest pytanie, o którym myślałam od wczoraj, bo tylko to pamiętałam z tych wszystkich twoich pytań.
Najtrudniejsze pytanie w audycji.
Tak, i tylko o nim pamiętałam, bo nie pamiętałam tych wszystkich pozostałych. Prawda jest taka, że nie potrafię nic przestać robić, ponieważ ja mam to tak wymasterowane obecnie, przynajmniej tak mi się wydaje, że chyba nie jestem...
Wyjęłaś już rzeczy, które
wszystko,
udało się
co mogłam, to wyjęłam.
Jak dziecko się rodzi, to ustawia życie mocno.
Tak, myślę, że wszystko wyjęłam. Może jakieś drobne rzeczy, typu wyjmowanie ze zmywarki, mógłby ktoś na mnie dorobić, ale tak naprawdę to nic nie mogłabym przestać już.
U nas w domu nagrodą ten, kto pierwszy wstanie, może wyjmować ze zmywarki, żeby obudzić resztę.
Bardzo ciekawe.
W tygodniu, no bo ten dźwięk budzi dzieciaki i tak dalej.
Tak. To tak może zadziałać. Tak.
Jaką masz supermoc?
Kreatywność. Myślę, że to jest coś, co absolutnie bardzo mi się przydaje w biznesie i przydaje mi się w życiu, że potrafię wiele rzeczy łączyć i łączę nawet nieoczywiste rzeczy z jakimiś faktami wokoło, więc tak, absolutnie jestem, i to mówię bardzo nieskromnie, uważam, że się za bardzo kreatywną osobę.
Już trochę o tym mówiłaś, ale to były duże. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi?
Jak, znajomych?
Jak budujesz to? Ci ludzie, którzy nas otaczają, wpływają na to, jak myślimy. Mm-hmm. To jak myślimy, wpływa na to, co robimy. Co robimy, wpływa na to miejsce, w którym jesteśmy w życiu i tak dalej, i tak dalej. Więc te zderzenia, które mamy z tymi 5, 7, 10 osobami wokół nas najbliżej, są chyba najbardziej ważne w naszym życiu. Mm-hmm.
Myślę, że zaczynam od intuicji. Czyli czy czuję się dobrze przy tej osobie? Czy ta osoba mnie fascynuje? Czy ta osoba jest dla mnie inspirująca, ale jednocześnie czy jest dla mnie oparciem, czyli jest osobą, na którą mogę liczyć, kiedy będę miała jakieś wyzwanie, będę musiała się wygadać. Więc myślę, że robię to totalnie intuicyjnie, jak sobie teraz myślę, ale to są osoby, które mnie uzupełniają, które dają mi siłę poprzez ciekawą inspirację w różnych obszarach. Na przykład moja przyjaciółka ma 4 dzieci, jest artystką, więc totalnie nie jest biznesowa, ale jest cudowną kobietą, z wielkim zacięciem takim artystycznym i sama rozmowa z nią jest jak oglądanie obrazu. Mhm. Więc to jest też takie bardzo przyjemne.
To a propos Warszawa, to już może być za mało. 3 rzeczy, które chciałabyś robić za 3 lata, to?
Bardzo mocno chciałabym rozwinąć naszą społeczność Strong Women in IT. Mhm. Czyli chciałabym...
Globalnie.
Tak, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to... Myślę, że chciałabym bardziej pracować międzynarodowo w kontekście z różnych miejsc, bo obecnie trochę jestem do jednego miejsca przywiązana. I trzecia, myślę, że bardzo bym chciała więcej mieć, jeszcze więcej aktywnego życia takiego sportowego, bo ta moja wyprawa pokazała mi, że ja nie jestem osobą, która potrafi siedzieć tylko pod kocykiem i czytać książkę. Ja się czuję... Kiedyś przeczytałam taką fajną myśl. Zużywaj się, nie rdzewiej. I oby twoje życie było wykrzyknikiem, a nie znakiem zapytania. I ja się tym bardzo identyfikuję, więc chciałabym mieć takie... Chciałabym więcej sportowo żyć, bardziej sportowo żyć, ale z moją rodzinką.
Książka która?
Najbardziej wpłynęła na mnie jako na człowieka Potęga podświadomości. Bardzo otworzyła mi i pokazała mi, że ja bardzo lubię tematy związane z duchowością, z tym, jak myślimy, tym, jak funkcjonuje nasz mózg, jakie pole elektromagnetyczne emitujemy, czyli jaką intencję wysyłamy. Takie tematy duchowości są dla mnie bardzo ważne w moim
5
życiu.
5 razy do niej podchodziłem.
Ale przeszedłeś?
Nie.
Ja miałam 15 lat, ją przeczytałam.
Próbowałem czytać. Z jakiegoś powodu nie rezonuje ze mną.
Ja mam problem z potęgą teraźniejszości.
Bo jestem w stanie słuchać jego wywiadów, jestem w stanie czytać jakieś krótsze rzeczy, a ta książka jakoś nie.
To jeszcze przyjdzie czas. Czasami. Ja miałam 15 lat, jak ją przeczytałam.
Wow.
I wtedy bardzo mocno weszłam już takie tematy duchowe, bo miałam kiedyś epizod, kiedy myślałam, że będę psychologiem. Więc ta książka mi pokazała, że to jest, że to może być moja droga. Jednak ta komunikacja była głośniejsza i bardziej wybrzmiewała mi w życiu, ale ta książka pokazała mi, jak bardzo nastawienie jest ważne. Jak bardzo afirmacje, czy taki wewnętrzny głos, jak bardzo wpływa na nasze życie i sprawia, że widzimy więcej kolorów zielonych niż czerwonych, jeżeli mówimy o czerwonym negatywnie, a zielonym pozytywnie. Tu masz dużo zieleni.
Tak, bardzo lubię rośliny.
Super.
Ani to, co chciałabyś, żeby słuchacze i słuchaczki audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
Że warto testować się w życiu. Że warto brać się różnych rzeczy i zobaczyć, co ci tak naprawdę leży, co jest zgodne z tobą, żebyś znalazła to swoje why. Dlaczego pracujesz, dlaczego coś robisz, bo to daje ogromną satysfakcję w życiu. Ogromne poczucie spełnienia i wytrwałość, której potrzeba nieraz w biznesie.
To dodałbym jeszcze jedną rzecz super ważną w tym i pozwolić sobie na błędy, bo jak się testuje,
tak,
to się popełnia
absolutnie.
Błędy.
Absolutnie. Bez błędów nie ma nauki tak naprawdę, bo to robiąc błędy widzimy, co możemy poprawić.
Albo więc... co nie jest dla nas.
Tak, tak. Więc testuj. Rób ile możesz i nie przejmuj się tym, że ci nie wyjdzie raz, drugi, ale będziesz wiedział, w którą stronę, czy widziała, w którą stronę chcesz iść.
Super. Dziękuję ci bardzo.
Dzięki.
Dziękuję wam. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszam was do audycji Zaprojektuj swoje życie. Mam nadzieję, że lajki były.
Zaprojektuj swoje życie.